Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Miasta mają z reguły wiele symboli, wizytówek odsyłających pod właściwy adres. Narastają one w ciągu stuleci, wprowadzane i utrwalane przez dzieła plastyczne, fotografie, literaturę oraz tradycję ustną. Symbolem Nowego Jorku jest sylwetka najwyższego drapacza chmur, ale też Statua Wolności czy też panorama miasta od strony portu z dzielnicą wieżowców na pierwszym planie. Wall Street, Broadway, Piąta Aleja lub miejsce po wieżach World Trade Center. Symboliczne wizerunki Paryża zawierają z kolei wieżę Eiffla, łuk triumfalny, katedrę Notre Dame, ale też pola elizejskie, Louvre, plac Pigalle, Montmartre czy paryskie bistra. Szczecin także ma swoje symbole. Zamek Książąt Pomorskich, pomnik czynu Polaków, dźwigozaury na Łasztowni, stoczniowa Suwnica czy wały Chrobrego. Jednak tożsamość miasta tworzą nie tylko te emblematyczne, ikoniczne elementy, ale tysiące drobnych, mniej znaczących miejsc. Części z nich już nie ma.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Rok 1963. Dziennikarze z dumą odnotowują.
Ponad 10 tysięcy osób przewinęło się przez wystawę cepeliowską w salach Zamku Szczecińskiego, gromadzącą przedmioty ludowego rękodzieła i współczesnego przemysłu artystycznego.
Jak urządzić mieszkanie nowoczesne?
Jak ozdobić wnętrze tradycyjne efektownymi akcentami?
W tych sprawach udzielali porad zwiedzającym architekci wnętrz. O wielkim powodzeniu wystawy świadczą również liczne notatki w księdze uwag. O podobne ekspozycje dopominają się reprezentanci naszych powiatów, a nawet pracownicy państwowych gospodarstw rolnych. Organizatorzy wystawy, Gdański Oddział Cepeli, Kurier Szczeciński i Wojewódzki Dom Kultury postanowili kontynuować pożyteczną współpracę. A oto plany na najbliższą przyszłość.
Lato.
Pokaz naszych bursztynów, które robią zawrotną karierę za granicą.
Jesień.
Szał dla rodzaju żeńskiego. Cepeliowska żona modna.
Cepelia. Cóż to takiego? W 1926 roku na fali ogólnoświatowego zainteresowania kulturą wsi powstała w Polsce słynna spółdzielnia Ład, skupiająca artystów oraz przedsiębiorców wykorzystujących motywy ludowe we wzornictwie przemysłowym. Warto tu przypomnieć inspirowane rodzimym folklorem dzieła wybitnej artystki Zofii Stryjeńskiej, która w 1925 roku na wystawie światowej w Paryżu zdobyła Grand Prix w czterech kategoriach: dekoracji architektonicznej, plakatu, tkactwa oraz ilustracji książkowej. Dodatkowo jeszcze wyróżnienie w kategorii zabawki. Po wojnie powrócono do tej idei. W 1949 roku założono Cepelię. Nazwa była skrótem od pełnego brzmienia: Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego. Cepelia. Złoty okres działania tej firmy to były lata 70. XX wieku. W 102 spółdzielniach firma zatrudniała wówczas 30 tysięcy osób. Dysponowała 316 sklepami w całym kraju, ale i za granicą, na przykład w Nowym Jorku przy prestiżowej Piątej Alei, w San Francisco czy Brukseli. W Szczecinie sklepy Cepeli usytuowane były przy Placu Żołnierza Polskiego oraz Bramie Portowej.
W Bramie Portowej, no Brama Portowa istnieje, ona przetrwała wiele różnych rzeczy.
W tej chwili jest tam Teatr Kameralny.
Tak, słyszałem, że pełna nazwa to jest Teatr Kameralny Szczecińskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. No i rzeczywiście tam warto od czasu do czasu pójść. Chociaż teatr jest stosunkowo niedawno, bo Cepelia przetrwała tam, w tym miejscu. I ta Cepelia, jak na historię tego przedsiębiorstwa w Polsce, to przetrwała wyjątkowo długo ta szczecińska w tej lokalizacji. Mało kto tam już zaglądał pod koniec, ale to gdzieś tak 2011. Mam zdjęcie, bo jak robiłem dokumentację tam do swojej książki, jak wygląda aktualnie Brama Portowa, to ona jest datowana 2011. Jeszcze była tam cepelia i jeszcze to trochę z rok, dwa jeszcze tam funkcjonowało chyba, tak
no,
pamiętam.
Ta cepelia już jest mało kultowa. Tam tutaj ruszył taki temat, który wydaje mi się dość istotny, bo to ta kultura popularna, ona niby nawiązywała źródłami do folkloru, do wytworów.
Regionalizmy,
tak,
kultura ludowa.
Ale to było jednak stylizowane przez wybitnych polskich.
Wielu rzeczy, tak.
Tak, artystów i to się sprzedaje już w tej chwili po latach. Ja wiem z własnego doświadczenia, że te wszystkie stylizacje cepeliowskie, a w pewnym momencie to też miało takie pejoratywne znaczenie, co to cepelia? I było takie złe, nie coś takiego nienaturalnego, a na pewno związanego ze wsią. A wiadomo, że za czasów PRL-u, jak coś było związanego ze wsią, to było dobre. No teraz w okresie kultu tak
ale
zwanej
jednak,
ludowej
nie,
historii
przepraszam,
Polski.
Przepraszam, ja muszę tu wejść w słowo, no. Bo jednak uważam, że cepelia, to określenie w pewnym momencie, ono było pejoratywne, ale nie z uwagi na, nie wiem, jakąś pogardę wobec wsi i jego kultury, tylko oznaczało podróbkę. To taka cepelia.
Ja też zetknąłem
to
się.
Taka cepelia, czyli no, to nie jest autentyczne.
Podróbka, bo tak zarówno się to myślę, że Stryjeńska, jak już robiła tą cepelię, to na tym poziomie,
ci, co
że głowa to...
skonstruowali ten ciąg logiczny, a że coś jest cepeliowskie, to tak w cudzysłowie nie do końca oryginalne. To na pewno nie mieli na myśli pani Stryjeńskiej. Nie. No to...
Ja to bym się kłócił, że ta cepelia w innym kontekście była używana. Nie, że podróbka, tylko, że proweniencja taka podława, czyli ludowa. Były sprzedawane w Cebyli widokówki pani Stryjeńskiej. Takie kartki pocztowe z jej stylizacjami ludowymi. Pamiętam, jak po przecenie kupowałem, bo to były najtańsze, żeby tam coś do kogoś napisać. Złotówkę to kosztowało. Przecenione, nie wiem, z 2,5 na złotówkę, że szybciej poszło. A w tej chwili cena takiej widokówki to jest od 50 do 100 zł.
No, niezła inwestycja, to, trzeba przyznać.
Trzeba było całą walizkę kupić.
Szczecińskie wodoloty.
Pierwszy raz pani leci wodolotem?
Tak, pierwszy raz lecę. Jestem zachwycona, zadowolona, bo zwykle jeżdżę samochodem, a to jednak nie to samo, bo przestrzeń, woda, powietrze, no i dużo szybciej oczywiście. A przed chwilą wywiało mi czapkę, tu się wychyliłam trochę i wywiałam ją na zewnątrz.
Zbyszek Bednarski, prezes zarządu Żegluga Szczecińska Wodoloty, spółka z o.o.
Panie prezesie, wodoloty pływają już 1,5 miesiąca. Jakie jest zainteresowanie w chwili obecnej?
Obecnie już jest dużo większe. W kwietniu przewieźliśmy około 1,5 tysiąca osób, a w tej chwili to w weekendy mamy już praktycznie komplety.
Dzień dobry. Znajdujemy się na Mostku Kapitańskim. Widzę, że kieruje pan w zasadzie jedną ręką.
Tak, w sumie tu są dwa układy sterowania. Jedno sterowanie, jeżeli płyniemy na płatach, to właśnie tutaj akurat tą dźwignią. I drugie jest sterowanie podczas pływania na kadłubie.
To jest radziecka jeszcze konstrukcja, ale widzę, że wszystkie napisy są już po polsku.
Tak, po polsku. Z tego względu, że obowiązek jest taki, jednostki, które są zarejestrowane pod banderą polską, to powinny mieć napisy w języku polskim, jak i angielskim. On był kopiony z Holandii, także musieliśmy usunąć te napisy holenderskie.
Chyba wszyscy się zastanawiają, jaką maksymalną prędkość może uzyskać ten wodolot na wodzie.
To znaczy, obecnie mamy 32 węzły, ale jak przeprowadzałem go z Holandii na Zalewie Szczecińskim, to rozwinął prędkość 37 węzłów. To jest w granicach 70 km. To właśnie jest główna atrakcja lotów wodnych, tych właśnie na trasie Szczecin-Ujście.
Może przejdźmy teraz, zobaczmy, jak wyglądają te silniki. Wejdziemy do środka. Znajdujemy się w środku obok dwóch silników dieslowskich. Strasznie tu ciepło.
No bo siłownia jest niewielka, bo to związane z gabarytami wodolotu. To są silniki w układzie pału, 12-cylindrowe, specjalnie budowane do żeglugi, do statków.
Po 10 latach wodoloty tak, znowu pływają. Jak wrażenia?
Ogromne, dlatego że szybkość przede wszystkim. Podróż nie jest męcząca.
Jest to pewna atrakcja.
Zdecydowanie, dlatego postanowiliśmy przypłynąć, właściwie przylecieć do Świnoujścia na cały dzień.
Lepiej samochodem, pociągiem czy właśnie wodolotem?
Tylko wodolot. W samochodzie nie można się ruszać, a poza tym podróż trwa dłużej.
No my jesteśmy właśnie takim tramwajem na plaży i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby uświadamiać całej Polsce, że Szczecin leży jednak nad morzem, a będzie leżał wtedy, kiedy będziemy mieli możliwość co pół godziny przykładowo odpłynięcia do Świnoujścia, powrotu wieczorem z nadmorza i wtedy na pewno wszyscy w Polsce będą wiedzieli, że Szczecin leży nad morzem.
Była przystań wodolotów żeglugi szczecińskiej, tak, byłam nad Odrą. Teraz tam jakiś lokal jest chyba, mniej więcej w tym samym miejscu jakaś restauracja.
A nie bank?
Nie, no nie, aż tym razem dziwnie, ale widocznie...
Nie, apteka też nie?
Też nie.
Sprzedaż telefonów też nie?
Nie, to chyba za mało było takie miejsce, gdzie tam ludzie wychodzili w dużych ilościach. Aha. A wodoloty, o tak, to muszę wam powiedzieć, bo aż to dziwne, ale jeden z wodolotów szczecińskich, a właściwie pierwszy polskiej produkcji wodolot, trafił później do Gdyni i służył w marynarce wojennej i ja podróżowałem tym wodolotem.
Jak zawsze widać bezwzględny wyzysk. Traktowanie Szczecina jak kolonie, przestroje miasto.
Nie, nie. Bardzo dobrze, że ten zryw jeden się nazywał w cywilu. Nie pamiętam, jak się nazywał po wojskowemu, ale jakąś tam
pewnie
nazwę zmienił.
F-6-12.
Bo to była polska konstrukcja, ale tak awaryjna, że on chodził tam przez tydzień, dwa, potem szedł do remontu, który trwał 2 lata na przykład. Takie rzeczy się działy. I w końcu tu ze Szczecina poszło, bo to się absolutnie nie kalkulowało. To nie był żaden wyzysk. To wszyscy się cieszyli, że stąd
ja
poszedł.
Ja latałem tymi wodolotami produkcji radzieckiej.
A to nie, to już późniejsze.
Na wczas. Było to najszybciej, to niecałe 2 godziny i się było na miejscu.
No to muszę powiedzieć, że ktoś sobie wymyślił kiedyś taki, no to tragedia właściwie, to nie powinienem tak lekko i gładko w żartach opowiadać. Jeden z ludzi, którzy przyjechali gdzieś chyba ze Śląska, był chemikiem, wymyślił, że skonstruuje bombę, którą zaszantażuje załogę tego wodolotu. Już nie zrywu jeden tego polskiego, tylko tego jednego z tych radzieckich, które tu latały i hałasowały, ale rzeczywiście szybko przez zalew płynęły. Że jak będzie wypływał ze Świnoujścia, to zmusi ich do skierowania się do Szwecji. I tu dramatyczna historia, bo ten zamachowiec, porywacz przemieścił się w kierunku tej maleńkiej kabiny, w której siedziało 2 ludzi załogi. Był kapitan i główny mechanik, ale miejsca w tym radzieckim, jak to ten przyrząd pływający, ten wodolot nazwać, no dobrze, w tym wodolocie było tak mało miejsca dla personelu tego dowodzącego, że ten, jak już kapitan wsiadł, to dopiero wsiadał potem główny mechanik i siadał na siedzisku, które było zamocowane na pokrywie włazu, przez który od dołu się wchodziło. Widocznie tego nie wiedział porywacz, zaczął dobijać się od spodu, hałas był wielki, nie bardzo rozumiano, co on mówi, on się szarpał, eksplodowała bomba, którą on miał ze sobą, zginął na miejscu, natomiast wybuch uderzył w tą klapę. Kapitan pod wpływem tego podmuchu wyleciał przez wybite podmuchem okno na pokład. Na szczęście nie wpadł do wody, bo mógł przejąć potem z powrotem dowództwo tym uszkodzonym statkiem. Mechanik też doznał tam jakichś obrażeń i tak to się skończyło. Prasa polska mała, jakaś pojedyncza, maleńka wzmianka się pojawiła.
No bo to było
niby
nie...
Dlaczego?
No nie było o takich rzeczach mówić, że ktoś wybiera ten zgniły zachód, który jest na północy. W tym wypadku.
W jakim latach to było?
Lato 70 roku.
A to jeszcze mi w Szczecinie nie było.
Ta historia w pewnym sensie może otwiera...
Ale nie dlatego zniknęły wodoloty, tylko po prostu przestały się kalkulować. Tak? A przepraszam, ale przerwałem.
Chciałam tylko powiedzieć, że ta historia może otworzy kolejny temat w naszych rozmowach nieuczesanych, czyli wodny Szczecin.
Thank you.
No to jak wodny Szczecin, to marginesowa sprawa. Powstał słynny dom marynarza dla załóg statków, żeby mieli gdzie w godziwych warunkach przenocować, czekając na zamustrowanie, czy z jakichś tam powodów musiał ktoś, kto nie mieszkał na stałe w Szczecinie, ktoś z tych marynarzy chwilę pomieszkać.
Marynarze obcych bander to tylko część mieszkańców tego domu. Obok nich przebywają tu stale, chociaż nie ci sami, polscy marynarze. W domu marynarza przebywają wreszcie marynarskie rodziny, matki, żony, dzieci. Zdarza się, że po 3-4-miesięcznej nieobecności tu właśnie ojciec po raz pierwszy ogląda na oczy syna lub córkę, o której przyjściu na świat dowiedział się z depeszy radiowej pod równikiem czy pod kręgiem polarnym. W czterech ścianach hotelowego pokoiku rozpala się pośpiesznie domowe ognisko, aby z jego ciepła czerpać siły do kolejnej rozłąki. Podejmuje się wtedy wspólne decyzje, robi plany na przyszłość, wychowuje dzieci.
Marek, uspokój się. Rozumiałeś, co mówiła? Życie żony marynarza właściwie jest dosyć przykre. Przede wszystkim ta rozłąka, proszę pani, bardzo częsta. No i poza tym przeżywa się różne takie chwile samotności, prawda? Wszystkie sprawy domowe niestety musi sama załatwiać. No a poza tym cieszy się tylko zawsze na ten przyjazd, a smuci się na wyjazd, proszę pani.
Rozłąka w morzu wygląda, przypuszczam, z mojego punktu widzenia oczywiście gorzej jak rozłąka przeżywana przez żonę. Ze względu chociażby na to, że prawda, tutaj jest bądź co bądź miasto, jest kupa ludzi, nowych twarzy. Natomiast my na statku musimy się spotykać ciągle ze sobą, szczególnie w długich rejsach. Te gęby zaczynają się nawet nudzić, prawda? Już jeden na drugiego zaczyna patrzeć wilkiem, zależnie od długości rejsu, oczywiście od odporności psychicznej danego człowieka. W każdym razie czas stara się sobie człowiek wypełnić, powiedzmy, pracą, która jest obowiązkiem, rozrywką jakąś, którą może dać świetlica, ewentualnie gra w karty, w brydża, no i pisaniem listów. Rozrywki, o które nas się czasami posądza, zresztą zupełnie niesłusznie, są raczej absolutnie nie brane pod uwagę, bo to są rzeczy dla nas bardzo dalekie, obce i niedostępne nawet. Także to jest nieprawda to, co się o nas czasami myśli gdzieś w głębi kraju.
Dom marynarza Malczewskiego i Matejki, połączenie tych ulic, to było w tym miejscu. Oczywiście otoczka ekskluzywnego tam sklepu. Nawet nie wiem, czy tam Baltona nie miała jakiegoś swojego...
Miała i sala dancingowa była.
Restauracja była.
I dużo było panienek tam siedzących na tej sali, bo kiedyś wylądowałem o takiej dość późnej godziny.
Ja pamiętam akurat ten obiekt, ponieważ tam odbywały się tak zwane choinki dla dzieci.
Choinki?
Choinki.
Placówka taka parakulturalna,
tak
właśnie świadcząca usługi dla rodzin załóg statków.
Oczywiście. I tam właśnie odbywały się choinki. To było w styczniu już. Mój ojciec pracował w polskiej żegludze morskiej, więc podejrzewam, że to były dzieci osób pracujących w gospodarce morskiej. Tam właśnie mogły bawić się i dostać paczkę od Mikołaja, którego się bały, bo wyglądał
strasznie.
Nie ma
już tego budynku, mimo że uzyskał tytuł, bo dawniej prasa szczecińska organizowała kurery na najładniejszy budynek, Mister Szczecina, i tytuł Mister Szczecina 72 uzyskał świeżo oddany w 73 roku, na początku 73 roku oddany był dom marynarza, to dostał tytuł Mister Szczecina.
I deweloperzy wygrali.
A tymczasem nie ma tam śladu. Pusty plac, co tam będzie, nie wiadomo, ale w każdym razie kiedyś najładniejszy budynek Szczecina, a dzisiaj... Skończył chyba ten dom marynarza jako akademik, chyba dom studencki. Tam chyba próbowano urządzić, ale to się, podobno koszty utrzymania przekraczały możliwości uczelni, która to przejęła i zlikwidowano to. Szczecin był potęgą w wioślarstwie. Kto to dzisiaj pamięta, ale zawodnicy ze szczecińskich klubów wioślarskich zdobywali również miejsce w reprezentacji olimpijskiej, pływali na regatach olimpijskich. Pan Ryszard Stadniuk na przykład brązowy medal na olimpiadzie w 80 roku zdobył. Natomiast sam obiekt, jeden z najnowocześniejszych torów wioślarskich w Polsce, Na wodzie zamontowano tory, skomplikowane urządzenia do pomiaru czasu, bo tam się liczą nie tylko dziesiąte, nawet setne sekundy przy tych takich bardzo zaciekłych pojedynkach. Trybuny były. Był specjalny przystanek autobusowy, tor regatowy, żeby tam można było wysiąść i w czasie zawodów uczestniczyć w tej imprezie.
Nie tylko w czasie zawodów, tam z dziećmi się jeździło na plażę. Dziewoklicz.
Dziewoklicz, tak. Można było popatrzeć na trenujących weślarzy, też tak. Ja to pamiętam. Dzisiaj najmniejszego śladu po tym nie ma. Jednej żerdzi wbitej gdzieś tam w ten kanał leśny. Bo gdzie to było, bo tak mówimy, nie ma śladu, wzdłuż tak zwanej autostrady poznańskiej, dzisiaj ulica Floriana Krygera, mniej więcej w połowie, w stronę Podjuch, to po prawej stronie to się znajdowało.
Ja myślę, że los Dziewoklicza, który się w sumie nie przyjął. Jako
plaża miejska.
My tak jakoś lekko jesteśmy chyba jednak plecami odwróceni do tej wody. Zresztą jak już tutaj pani redaktor zapowiadała, żeby się zastanawiać nad tym wodnym Szczecinem, to ja też tak mówię, że ten element napływowy, czyli ta cała ludność, która tutaj osiedlała się po 1945 roku, jeżeli przyjechali z tych piaseczków mazowieckich, to jak nie mogli mieć kontakt z wodą. Woda to był obcym
elementem.
Obcym żywiołem i praktycznie rzecz biorąc nie patrzono nań, na wodę, jako na coś, co można było zagospodarować, coś, co mogło równie służyć pewnego rodzaju rekreacji. I gdyby nie te oficjalne związki, powiedziałbym, Szczecina z wodą, myślę tutaj oficjalnym związku to jest coś takiego jak port, to tutaj nie ma tego, co ja obserwowałem kiedyś na fiordach norweskich, że nawet 7-letnie dzieci skakiwały do łódek. Ja byłem wręcz przerażony, odpalały silnik i na drugą stronę fiordu jechali. I dużo takich tam rozmaitych zabaw urządzały sobie takie, powiedziałbym, w terminy.
I wsiadały na rower, bo nie było gdzie pojeździć, to wsiadały do łódki.
Do łódki, no tak, tak, tak. Ale zawsze ja to obserwowałem gdzieś na początku lat 90. Nie, czy może w połowie lat 90. To zawsze mnie tak jakoś serce kłuło, że wtedy też pamiętam, na początku lat 90. troszeczkę się awanturowaliśmy o to, żeby zrobić ileś tam tych przystani kajakowych, żeby animować ten ruch, powiedzmy, od tej wieży tfu Bismarka w stronę...
Ale to Krajan.
W stronę Gryfina. Utworzyć ileś jakichś tam takich przystani, które byłyby powodowo. Ja kiedyś pływałem na...
No
dużo
to był
kajakami.
Pan prekursorem Floating Garden.
Już mnie pan tu sprowokował dość mocno, bo ja to badałem. To znaczy się, to jest po pierwsze koncepcja zapożyczona z Madery. Dokładnie była to koncepcja, która była realizowana, nie pamiętam, w latach 80. chyba. W latach 80. była to koncepcja, która miała wypromować Maderę. Niezatapialny
pływający ogród. Tak. Czyli jakoś lekko przeszliśmy od rzeczy, których nie ma. To się pojawił obiekt, którego jeszcze nie ma.
Tak, ale jeszcze wie tam na dodatek, chyba widać, jak to była ta strategia tego Floating Garden trafiona w płot, bo po drugie obiecywali nam w 2050 roku. Jeżeli w 2050 roku, to jak my się tam odnajdziemy, panie Marianie? Pani Agata też ma jakąś tam szansę. Czyli generalnie rzecz biorąc, na starcie z dobrodziejstw Floating Garden wykluczono, jak ja liczyłem wtedy, około 80% mieszkańców. Co więcej, ja miałem skojarzenie autentycznie, ja to polemizowałem publicznie, wtedy ja miałem skojarzenie z przejściem, czy z wędrówką 40-letnią Mojżesza przez pustynię. Musieli te wszystkie niedobre, stare, paskudne, skażone niewolą Izraelici umrzeć, żeby to nowe pokolenie, czyste, wspaniałe, mogło do tego ogrodu wejść. No przecież to była tak fatalna ta strategia, że mnie wywracało głowę, jak próbowałem, wszystkim znajomym pokazywałem, do jakiego to może dochodzić absurdu i co się robi z tym wielkim potencjałem wodnym. I na dodatek jeszcze jedna rzecz, która mnie doprowadzała do białej gorączki. Nawiązanie do tych runów, do tego, nie wiem, sposobu zapisywania
fonetyczna
Szczecina przy Szczecin. Okazji. Jakiś taki dziwny sposób i znowuż wychodziły te wszystkie kompleksy rządzących, bo nawet nie przekształcili ten zapis w jakiś taki czytelny komunikat. Tak to zepsuć i skopać.
No, zostały barwy jest na tablicach
zostały
z nazwami
barwy,
ulic.
Tak, myślę, że tylko barwy zostały. Barwy. Była, niebieska, zielona i biała.
Niebieska, zielona i biała.
To była taka kompozycja łączona z tym fonetycznym zapisem nazwy miejscowości Szczecin.
Próbowałem wtedy, w tamtym okresie mówić o tym, że to jest nieautorska koncepcja tej firmy, że ona została skradziona, podpatrzona. Oni nawet chyba nie wykupili ani jakiejkolwiek licencji z tego Floating Garden, jakim była Madera. Kserokopiarka to jest to, co niestety, ale dręczy tą polską rzeczywistość, że my nie próbujemy twórczo zastosować tych wszystkich pomysłów zachodnich, ale to jest taka imitacja kserokopiarkowa. Skopiujemy jeden do jednego.
Nie, no teraz już nie kserokopiarka, teraz już drukarka 3D chyba. No.
Pytam się, gdzie ja dopłynę na tym Floating Garden.
Ku świetlanej przyszłości.
Jeszcze na dodatek też chcę powiedzieć, że w tym wszystkim był taki wymiar eschatologiczny. Muszę się poznęcać, bo to rzeczywiście Szczecin do tego 2050 roku miał, tak jak ci Żydzi maszerujący przez pustynię, przejść przez czyściec. Nie? I dopiero w pewnym momencie zasłużyć. Znajdzie się w tym floatingowym raju. Już wszystko będzie idealne, eleganckie. I to mi się kojarzy, że tak powiem, z tym wymiarem eschatologicznym, ale w sensie chrześcijańskim. Ale mi to również przypominało ten komunistyczny raj. Jak my przejdziemy przez czyście socjalizmu, czyli przez Floating Garden,
to dojdziemy do świetlanego komunizmu.
Tak. To już wtedy wszyscy nawet nie będą mieli tego grzesznego ciała, tylko same piękne, śliczne duszyczki, które będą się unosiły takim raźnym, tylko takim kroczkiem po Szczecin. Ja się nie znęcam. Oni się nad nami znęcali. No panie Marianie, nie pan znowu odwraca proporcje.
Ja to odbierałem jako luźną fantazję polityków, którzy na bezpieczną odległość przenieśli obietnice wyborcze. A to w polityce tylko o pieniądze chodzi.
Na kulturę brakuje,
a na takie
historii nie brakuje?
Jeśli mówimy o miejscach, których już nie ma, to może warto wspomnieć o Lodogryfie Szczecińskim. To jest to miejsce, gdzie w tej chwili są korty tenisowe. Tam zresztą też były korty tenisowe, bo to był taki obiekt sportowy, w którym właśnie różne formy sportu były uprawiane. Natomiast w pewnym momencie tenis się nie tyle rozpanoszył, tylko przejął inicjatywę. Zresztą powstał turniej tenisowy przez lata.
Lodogryf to też były mecze hokejowe, nawet międzynarodowe się tu odbyły. Kilka z nich przynajmniej.
I to było miejsce takie, ja chodziłem na Lodogryf z dziećmi, tam one się nauczyły jeździć na łyżwach. Ja wychowany nad rzeką, to od dziecka. Próbowałem to przekazać. Zresztą to było takie dosyć fajne, bo tam spotykała się elita szczecińska. Muszę powiedzieć, że jak tak czasami ogląda się te fotopalastykony, ogląda się czasami te filmy czy zdjęcia z przedwojennych czasów, to eleganckie towarzystwo zimą w mieście, jak nie mieli stoków i czegoś innego, to szło się
na ślizgawkę. Nie mówiło się wtedy na lodowisko, ani na lodogryf tym bardziej, tylko na ślizgawkę się szło.
Ja mam zdjęcia właśnie pierwszego dyrektora rozgłośni szczecińskiej. Pan dyrektor Karczewski, mogę pokazać te zdjęcia, jak on był czołowym łyżwiarzem na Torwarze Warszawskim. i mam takie jego figury taneczne, które on wyprawia. Był zawsze w towarzystwie panienek, ale... który uczył tego kunsztu jeżdżenia na łyżwach.
Bardzo fajne zajęcie.
Był, że tak powiem, cenionym instruktorem właśnie, nawet podczas okupacji.
Ale to w takim razie, skoro mówimy o lodogryfie i o sąsiadującym z nim tenisie, to pan Jacek Nierzychowski, który w pewnym momencie swojej bardzo rozwichrzonej, nieuczesanej, można powiedzieć, kariery, również był założycielem i chyba menadżerem restauracji, która tam powstała, ale nazywała się nie lodogryfowa, tylko tenisowa, czyli jednak przewidywał triumf tenisa nad łyżwiarstwem.
Ale to była ta sama klientela w gruncie rzeczy.
Tak, no bo elegancki tenis, tak, rozumiem. Tak.
Eleganckie towarzystwo.
No, trzeba było mieć odpowiedni kostium przecież do pójścia, no wtedy na ślizgawkę, tak samo jak do tej pory obowiązują normy takie, a nie inne, jeżeli chodzi
o tenis.
Tenis, ale chociaż teraz te kobiety to tak dość mocno zmieniły, przynajmniej jeżeli chodzi o długość spódniczek, których się występuje na korcie.
W 1976 roku autorzy satyrycznego magazynku interwencyjnego Studio Bałtyczek pytali: kawiarnia tenisowa czy spelunka na lodogryfie?
Miała piękne niebieskie oczy. Niewymuszony, lniano-snopkowy kolor jej włosów był dla tych oczu cudowną inkrustacją. Dopełnieniem tej impresjonistycznej wizji było piwo i dym z papierosów. Na kilkunastu stolikach lokalu stało tyle butelek po piwie, że z trudnością można było znaleźć miejsce na oparcie łokcia wspierającego strapioną głowę. Dałem jej porozumiewawczy znak. Zrozumiała? Odpowiedziała. Cóż jednak z tego, taka pantomima trwała blisko 20 minut. W tym czasie moje impresjonistyczne bóstwo wypaliło papierosa i wypiło herbatkę, omówiwszy jednocześnie z koleżanką przegląd najnowszych wydarzeń. Czy wiecie o tym, że? Przez cały ten czas bacznie kątem oka obserwowałem wejście do kawiarni. Co chwilę stawała w nim grupka młodych ludzi z łyżwami fantazyjnie przewieszonymi przez ramię. Było też kilka mam trzymających w zatroskanych dłoniach palta swych pociech szalejących na lodowej tafli. Dla nich nie było tu miejsca. Wszędzie jak okiem sięgnąć przy stolikach siedzieli tenisiści, bo któż by inny, oczekujący na letni sezon. Studio Bałtyczek, jako wyraziciel opinii wszystkich bywalców lodogryfu, kategorycznie domaga się od odpowiednich czynników, by wreszcie kawiarnia tenisowa stała się tym, czym być powinna, a nie tym, czym jest. Pomieszczeniem do konserwowania przy pomocy papierosów i piwa pseudotenisistów.
Trochę dobrze, trochę źle.
Wciąż nam jest ze sobą tak.
To ja bym powiedział tak, bo o mostach już tu parę audycji temu mówiliśmy. Coś, co niby jest, a już nie ma. Ostatni zwodzony most w Szczecinie został, znaczy sam most istnieje i nawet teoretycznie są te wieżyczki do sterowania podnoszeniem i opuszczaniem klap mostu długiego, ale sam mechanizm już nie funkcjonuje, nie działa, nie ma go w ogóle chyba i nie ma również samych klap. Ostatni most zwodzony to most długi, drogowy most, bo potem dłużej przetrwał most kolejowy zwodzony, który też teraz już przeszedł do historii, ten, który był taki muzealny.
W czasie majówki widziałam ten most kolejowy zwodzony z wody i już wiem, jak to zostało rozwiązane. Nowy most jest, stoi obok, natomiast tuż przy nim widać to przęsło, które właśnie było zwodzone i to zostało tam jako zabytek. Relikt przeszłości. Bardzo fajnie, że to zostało wyeksponowane. To widać przynajmniej z jednej strony mostu bardzo wyraźnie.
Jest to jednak pomnik myśli technicznej, bo dobra myśl techniczna, inżynierska nie ma moim zdaniem narodowości. To jest sztuka, którą warto uprawiać. A propos jeszcze takich konstrukcji, które były i zniknęły, jeszcze bym wspomniał, była wieża spadochronowa w Szczecinie. To było w Parku Kasprowicza.
Ja z początku myślałem, że to jest dziedzictwo poniemieckie, bo wszystko, co w Szczecinie jest, to jest poniemieckie, wszyscy mówią.
No nie. Pan nie jest poniemiecki, ja nie jestem poniemiecki.
Panie Marianie, to, co zastaliśmy tutaj w tym Szczecinie. To było, znalazłem notatkę w kurierze szczecińskim z 52 roku, otwarto tą zbudowaną już w polskich czasach.
A gdzie mieli trenować rzuty na danie polscy żołnierze?
To jeszcze wtedy nie myślano o tym, ale myślano rzeczywiście to był 52 rok. To była zimna wojna. Oczywiście oddano ją w przeddzień święta lipcowego w 53 roku, 21 lipca. Przecięto wstęgę, ale ustaliłem kiedy otwarto, ale kiedy zniknęła, nie znalazłem. Może się nie przyłożyłem za bardzo, ale nasi słuchacze się kiedyś odezwą.
Skoro mówi pan o wieży z spadochronowej, to ja przypomnę, że niedaleko Szczecina był zakład Wiskort. Też zniknął. Tam oczywiście te zabudowania jeszcze są. Kasety magnetofonowe z Wiskordu. To myślę, że starsi, młodzi pamiętają.
Tak, tak. To charakterystyczne dźwięki towarzyszące wkładaniu i włączaniu kasety magnetofonowej. Dawno, dawno temu... Nie, właściwie to wcale nie tak dawno temu młodzi ludzie czatowali przy radiu z włączonym magnetofonem, żeby nagrać swoją ulubioną piosenkę. Dla wielu był to jedyny sposób na kompletowanie ukochanej muzyki. Czy mieszkańcy Szczecina pamiętają jeszcze kasety magnetofonowe?
No problem.
Korzystał pan?
Też.
A teraz?
Unikam.
A no widzi pani coś takiego, tak coś kumam walce.
No to ja pamiętam, było tego, ale tylko w Pewekcach się kupowało, bo prawie nigdzie nie było. No, przeważnie 90, bo najwięcej można było wpakować na nie, nie? To dlatego 90 się brało. 60, no zależy, nie? Ale przeważnie 90.
A czy kupował również pan te kasety, które były tutaj przez szczeciński Wiskort produkowane?
Ja tam nie pamiętam takich rzeczy.
Trzeba produkcja, ludzie kupowali, byli bardzo happy. No to chyba wadliwe trochę to było, nie? Bo zaraz się zaczęło trzeszczeć, bo to źle nawijało, bo te ząbki były nie takie, nie? No tak. Ale to kiedy to było?
Nie tak dawno, bo produkcja kaset rozpoczęła się w tych zakładach w 1985 roku. Przerwano ją na początku lat 90., kiedy to na polskim rynku pojawiły się znacznie lepsze kasety zachodnich firm. Szczecińska kaseta była czerwono-czarna z białymi napisami.
Montaż kaset jest bardzo odpowiedzialną czynnością, gdyż jakość nawijania zależy od tego, czy ten montaż będzie bez wad, czy zrobiony wadliwie. Ważne jest bardzo tutaj doświadczenie, sumienność, dokładność w pracy. Proponuję panom rozmowę z panią Kokoszką, która była pierwszą montażystką. Ona zaczęła w ogóle montować kasety w naszym zakładzie.
To właśnie tutaj na tym stole wkłada się, tak to niefachowo nazwę.
Ta się do kasety, tak, ale to jest kilka elementów, prawda? Okładzina, folia, rolki. Wszystko jest oddzielnie i my to montujemy, nawijając jednocześnie taśmę.
Wygląda to dosyć skomplikowanie. Ja na przykład nie wiem, skąd pani wie, ile tej taśmy nawinąć.
No my mamy tu takie oddzielone odcinki, prawda, już na taśmie, bo taśmę dostajemy już z podziałkami.
Tak. Aha, tam jest fotokomórka.
Tak. Fotokomórka zatrzymuje i mamy już...
Czyli od pani pracy zależy chyba w największym stopniu jakość zmontowanej kasety.
Tak, bardzo właśnie zwracamy na to uwagę. Chcielibyśmy, żeby kierownictwo było zadowolone, no i oczywiście klient, który nabywa kasetę.
Jednak historia tego zakładu jest znacznie dłuższa. Rozpoczęła się w 1902 roku. Była to nowoczesna firma produkująca włókna sztuczne. Po 2 latach opracowano tu rewolucyjną wówczas metodę produkcji jedwabiu wiskozowego. Po wojnie produkcja ruszyła w 1948 roku. W swojej książce Szczecin w szczególe Andrzej Kraśnicki junior przytacza pyszną anegdotę dotyczącą rekrutacji do zakładu mieszczącego się w Szczecinie Żydowcach. Do zakładu dotarło podanie o pracę napisane przez kogoś z głębi Polski. Na kopercie widniał adres: Żydowska fabryka fałszywego jedwabiu.
Dzisiejszy chemitek z Wiskort to Kort, o którym pan był uprzejmy wspomnieć, Wiskolani Wiskoteks,
też w oparciu o wiskozę, prawda? Czyli ten podstawowy surowiec, który tutaj od początku królował. To są wreszcie kasety magnetofonowe.
Chcemy w sposób zasadniczy zwiększyć produkcję tego wyrobu do kilku milionów sztuk.
Przypomniało mi się to a propos tej wieży, ponieważ w tej chwili komin fabryki Wiskordu jest wykorzystywany do skoków na bungee. Komin został po prostu taka konstrukcja, jak była. Natomiast na górze wybudowano takie platformy dla tych nieszczęśliwców, którzy tam skaczą. Ponoć jest to najwyższe
w Polsce?
W Europie.
O. To się słabo
muszę to zweryfikować na odpowiedzialność mojego przewodnika.
Skoczyć, tak?
Nie, dziękuję bardzo. To ja dziękuję.
To wtedy nas pani zaprosi, to będziemy pani kibicowali.
Chyba na ku słońcu.
Nie, więc ja też raczej trzymałem się ziemi albo wody przynajmniej. No, pływanie na okręcie podwodnym w załodze okrętu przeżyłem zupełnie spokojnie, ale gdybym miał skakać jako spadochroniarz czy na bungee, to nie bardzo, to nie moje klimaty faktycznie. Uch.
Na samym początku naszej rozmowy, to już chyba było 3 albo 4 tygodnie temu, mówiliśmy o znikających z naszego miasta księgarniach, ale chciałabym wspomnieć takie miejsca jak składnice harcerskie. Sklepy, w których można było kupić modele statków do składania, gdzie można było kupić te wszystkie magiczne...
Oj, tak. Nie tylko małego. Pierwszą wiertarkę elektryczną, prawdziwą firmy Selma chyba. Polska.
A panu mnie to obsługiwać, bo ja się do tej pory nie nauczyłem. W związku z tym pozostałem na etapie małego majsterkowicza, kupowanego dla dzieci, ale muszę powiedzieć, że jest pół na pół. Dwóch leworęcznych i dwóch rzeczywiście potrafię się wiertarką obsługiwać.
Dorobiłem się po iluś latach pierwszego mieszkania, ale niestety w wielkiej płycie to bez wiertarki i to jeszcze z widiowym wiertłem nie dało się nic powiesić.
Szkoda, że pana wtedy nie znałem. Zawsze bym wołał, jak żona chciała ode mnie, żebym wywiercił jakąkolwiek dziurę.
Także bez składnicy harcerskiej i zakupu wiertarki to nie było mowy, nie było szans, żeby coś zrobić.
A to była taka ręczna ta wiertarka?
Nie, elektryczna. Nie? Elektryczna. Na czym polegał cały ten... Tak, bo ręcznie to w tym betonie tylko taki przecinaczek i tak, młotek i stuk-puk. Innej drogi nie było.
Ja to pamiętam.
Tak, i te to wszystkie kleje, te wszystkie farbki do malowania modeli. No to przecież piękne miejsca.
Ale również nazwa harcerska, skąd się wzięło? Można było kupić wszystkie elementy harcerskiego umundurowania i skończyłem karierę harcerską jako podharcmistrz. No teraz mogę powiedzieć podharcmistrz rezerwy.
Harcerstwo to właściwie kolejny temat, do którego moglibyśmy wrócić, ale za tydzień porozmawiamy jeszcze szerzej o Szczecinie wodnym, Szczecinie żeglarskim. Tak się umawiamy.
Tak. Czy woda, ja bym postawił tak, czy woda, bo niekoniecznie morze, chociaż Szczecin leży nad morzem, jak niesie wieść gminna, zwłaszcza w Polsce, czy woda wrosła w świadomość Szczecinian?
Pytaniem pana Wojciecha kończymy dzisiejsze wydanie.
Ja bym jeszcze
powiedział
na koniec, że mówiliśmy o Szczecinie inaczej niż się tak powszechnie przyjęło. Zawsze się mówiło o tych miejscach, których nie ma, bo wojna, bo inne takie rzeczy. A my mówiliśmy o miejscach w Szczecinie, które zniknęły...
Już po wojnie.
Po wojnie, bez udziału wojny.
Mamy, panie Marianie, albo pecha, albo szczęście, że tak długo żyjemy. I że zdążyliśmy zaobserwować cały szereg rzeczy. Bo tego się nie widzi z perspektywy 20.
No to zaweźmijmy się i dożyjmy 2050 roku.
O Jezus Maria, żebyśmy do tego raju dotrwali, tak? Czego sobie życzymy, panie Maria?
Tak jest. I państwu również.
Rozmowy nieuczesane. W Radiu Szczecin w każdą niedzielę.